prowadził transplantację ręki. Był szefem wieloletnim w Trzebnicy, chirurgii ręki. Pierwszy przeprowadził właśnie...
No, nie, jeszcze jestem, że to jest... Nie umarłem, prawda, nie umarłem. Chodzi nie umarłem.
O to, że umarłem. Te zabiegi były po prostu w twoim wykonaniu wyjątkowo. To jest naprawdę niesamowity człowiek. Wielkiej mądrości, wiedzy, przy tym pokory, a nade wszystko daje świadectwo wiary, bo mało mamy mądrych, wybitnych naukowców, którzy przyznają się do Pana Boga i chylą czoła przed Bogiem. Więc dla mnie świadectwo Jerzego jest niesamowite, kiedy przychodzi po ciężkiej pracy prawie w każdy czwartek do Halleluja i klęczy przed Panem Bogiem i oddaje Mu hołd. I dla mnie to jest niesamowite świadectwo wiary i właśnie cieszę się, że może do Was mówić.
Zapraszam.
Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie przede wszystkim. Dziękuję za tak miłe przedstawienie. Oczywiście no nie będę komentował. Zostałem postawiony w bardzo niezręcznej sytuacji, ale no. Proszę Państwa, no, jak już Państwo wiecie, zajmuję się chirurgią. To jest głównie chirurgia ręki. Od wielu lat prowadzę oddział w Trzebnicy. Natomiast mam mówić na temat... taki jak w tytule. I tutaj chciałbym przedstawić ideę inteligentnego projektu. Na bazie tego przedstawić no, taki zasadniczy Boży plan, czy też te filary dzieł Bożych, prawda, które są jak gdyby dowodem istnienia Boga. Prawda? I my tu świadomie dowodem, prawda, tak jak mamy to powiedziane w liście do Rzymian, prawda, że możemy, nie możemy Boga poznać bezpośrednio, ale możemy po Jego dziełach, no, dziełach stworzenia. I no, nikogo nie trzeba w tym gronie, wydaje mi się, przekonywać co do istnienia osoby najwyższej, którą my nazywamy wszechmogącym Bogiem. Niemniej uważam, że no, powinniśmy się, no, ten kto stoi, tak jak jest powiedziane w piśmie, jak mówi pismo, niech baczy, aby nie upadł, no, zbierać argumenty po prostu, żeby móc w rozmowie z ludźmi niewierzącymi, prawda, no, kawa na ławę przedstawić, że otaczają nas mity, prawda, jakieś ateistyczne, prawda, opowieści, prawda, które możemy porównać, jeżeli chodzi tutaj o zagadnienia darwinizmu, do opowieści, prawda, tam Kiplinga, prawda, o powstawaniu tam, jak słoniątko wydłużyło sobie trąbę i tak dalej, i tak dalej. Także, że wydaje mi się, że tego rodzaju studia, prawda, informacja, spotkanie informacyjne mają głęboki sens. Nie, chciałbym, żeby to się udało, prawda. Ten, powiedzmy, ta prezentacja będzie miała bardzo techniczny charakter, no ale to inaczej się nie da, bo szkoda czasu na takie opowiastki. Jeżeli Państwo będziecie chętni, prawda, no to może być drugi odcinek, prawda, że tak powiem, i dotyczący już świadectwa Biblii, prawda? Czyli mamy świadectwa dzieł Bożych, prawda? W postaci właśnie inteligentnego projektu, czyli stworzenia świata i stworzenia no, życia i wszystkiego, co z tym dalej idzie. Świadectwa Biblii, prawda? Które, no, chciałbym powiedzieć, dlaczego Biblia jest pismem wyjątkowym, prawda? Dlaczego jest rzeczywistym Słowem Bożym, prawda? Co niby wszyscy wiemy, ale tak naprawdę... trudno byłoby powiedzieć czym, dlaczego akurat... No dobrze, zostawmy w każdym razie to. I trzeci taki, wydaje mi się, punkt bardzo istotny, dlaczego Kościół katolicki? Dlaczego właśnie tu, prawda, znajdujemy pełnię wiary, a nie gdzie indziej, prawda? Ja nie wiem, czy to jest w ostatnim rzędzie czytelne wszystko, bo ja nie będę tego... To jest David, to jest Alfred Flow, prawda, który jest takim, był... no, czołowym takim kolegą Hawkinsa, prawda, czołowym ateistą. Okej, okay, prawda, dla mnie to jest... A nawrócił się, co było ogromnym szokiem dla środowisk ateistycznych. To jest... Tak, dobrze, to przejdziemy. Wszystkie zjawiska przyrody dają się wytłumaczyć albo działaniem praw przyrody, deszcz pada na przykład, działaniem przypadku, no, wylosowanie na przykład określonej liczby, prawda, i inteligentnego projektu. To znaczy to, z czym mamy do czynienia, prawda, jest działaniem, prawda, jest wynikiem przyczyn i skutku. Czyli jeżeli znajduję, prawda, rozbitą szybę w samochodzie i wyjęte radio, prawda, albo komórkę, którą akurat zostawiłem, nie mamy wątpliwości co do przyczynowo-skutkowego charakteru działania. Jeżeli widzimy górę, prawda, przechodząc, prawda, w wycieczce, wycieczka w góry i góra wydaje nam się podobna do, nie wiem, ludzkiego nosa, ręki, głowy i tak dalej, no, możemy mówić, że jest podobna albo nie. No ale jeżeli znajdziemy się kiedyś w południowej Dakocie, prawda, i zobaczymy, no, nie pamiętam już miejsca, prawda, wykute w skale posągi, prawda, popiersia prezydentów Stanów Zjednoczonych, no nie mamy wątpliwości, że to dzieło jest dziełem rąk ludzkich, prawda, i że mamy tutaj do czynienia z inteligentnym projektem, czyli z inteligencją, która tworzy coś, prawda, no to tu już nie będziemy się bawić w definicję, prawda, czyli jest to jak gdyby celowe połączenie części, prawda? Celowe połączenie części. I teraz żywe organizmy są przykładem takiego właśnie inteligentnego projektu, przy czym to, że takim, że żywe organizmy, prawda, życie w ogóle i tak dalej, wydaje się być inteligentnym projektem, to twierdzą wszyscy, łącznie z Dawkinsem, prawda? Czyli Dawkins w książce, prawda, w swojej tej naczelnej takiej sztandarowej książce pisze o tym, że organizmy żywe wydają się być jak gdyby zaprojektowane i wymodelowane. No ale przecież my wiemy, że są one wynikiem gry, prawda, i działania praw natury, prawda? No nie bardzo wiemy, jakie to prawa natury miałyby spowodować po pierwsze powstanie życia, co będę tutaj rozwijał, prawda, a później specjacje, czyli uszczegółowienie tych, prawda, organizmów na taką ich rozmaitość. Mamy do czynienia z niemalże 20 milionami gatunków zwierząt, prawda? Zwierząt. 20 milionami gatunków zwierząt zupełnie różniącymi się, więc skąd powstało ich tak wiele? Jeżeli chodzi o tutaj teorię, prawda, inteligentnego projektu i no, takich krytyków darwinizmu, to tych wybitnych, prawda, uczonych, prawda, Michael Behe i tak dalej, tu Dawid Berliński, jest naprawdę bardzo dużo. Także taką twierdzą w tej chwili darwinizmu to jest chyba tylko szkoła średnia, prawda, gdzie tak naprawdę nauczyciele nawet nie bardzo zdają sobie sprawę z odkryć tych, które no, i przeszłych, i obecnych, prawda, które stanowią zaprzeczenie tej obowiązującej pseudoteorii, prawda, a tak naprawdę to religii ateistycznej. To jest właśnie to, do czego się tutaj odwoływałem. A dlaczego jeszcze, bo tutaj zapomniałem powiedzieć na wstępie, dlaczego mam, jak czuję się kompetentny, aby przemawiać do Państwa właśnie tutaj w tej sprawie? No to dlatego, że nie będąc biologiem, no znaczy mam jakieś wykształcenie przyrodnicze, prawda, ale dość specjalistyczne, no ale w końcu Darwin też był, prawda, po studiach medycznych, no więc to mnie poniekąd upoważnia. Huxley, który był no, wielkim takim orędownikiem, był właśnie prawnikiem. No i szereg te osoby, które tutaj są wymienione, też na przykład Dawid Berliński, prawda, jest też prawnikiem. I tu mamy mówimy o filozofii przyrody. Nie mówimy stricte, prawda, o paleontologii, prawda, biologii molekularnej, genetyce i tak dalej, ale o filozofii przyrody, analizując te pewne jakieś odkrycia, no, które każdy może sobie tam w internecie, Państwo korzystacie z internetu, znaleźć, prawda? Zachęcam, prawda, do stron takich internetowych, szczególnie Reasons to Believe, prawda, to się razem pisze, Reasons to Believe, to są protestanckie głównie strony. Takie osoby jak Chuck Missler, prawda, Jack Tour, prawda, no, myślę, że Państwo znajdziecie dużo przyjemności. I proszę Państwa, teraz powstanie wszechświata, powstanie życie na Ziemi, rozmaitość gatunków, powstanie człowieka. No, da się to ująć, prawda, takim jednym stwierdzeniem, od cząsteczki wodoru do, prawda, powstania istoty ludzkiej, prawda, to jest potrzeba po prostu tylko troszkę czasu. Ale zanim jeszcze powstała cząsteczka wodoru, to wiemy, że na początku nie było nic, prawda? Czyli mamy do czynienia z zupełną, prawda, pustką, prawda? Czyli nie było nic, nie było czasu, przestrzeni. I w pewnym momencie pojawia się prawda? To wszystko, czyli czas i przestrzeń. Wiążemy to z wielkim wybuchem, prawda? Czyli wielki wybuch. I no, właściwie wszystkie teorie kosmologiczne, czyli te teorie dotyczące powstania wszechświata, mówią o, prawda, potwierdzają wielki wybuch. Jakieś wcześniejsze teorie zakładały, że wszechświat jest wieczny i na przykład niektóre religie, hinduizm na przykład, zakłada, że wszechświat jest cykliczny, wieczny, cykliczny, prawda, taniec Ramy, prawda, i tak dalej. Ale no, gdyby tak było, no to po prostu jest to sprzeczne z teorią termodynamiki, prawda? No, wszechświat by się wypalił, prawda? Wiemy, że mówi się o śmierci cieplnej wszechświata, prawda? Energia wszechświata zostałaby już, prawda, energia ta cieplna, prawda? Czy energia w ogóle zostałaby wykorzystana. I no to tak jak w piecu, w wielkim piecu. No, piec się pali, najpierw się pali, prawda, słabo, później więcej, a później zaczyna przygasać. No i tak jest wszechświatem, tak jest życiem gwiazd i tak dalej, i tak dalej. Powstanie wszechświata, tutaj nie chciałbym się tutaj jakoś na tym skupiać, no bo nie mam wykształcenia w tym kierunku, no ale chciałbym tylko zaznaczyć, że po pierwsze tutaj korzystając tak z książki, no i z wielu innych też pozycji, ale właśnie Flowa, zdumiewa niesamowita dokładność, tak, tak zwane highly tuned, prawda, czyli takie precyzyjne nastrojenie, prawda, wielkości stałych fizycznych, prawda, które rządzą prawami fizyki, prawami wszechświata, prawda. Czyli zmiana tych wielkości, prawda, już nie chcę chodzić w szczegóły, duże i małe siły atomowe, siła elektrostatyczna, grawitacja, o piątego miejsca po przecinku spowodowałaby zaburzenie, że wszechświat właściwie nie mógłby istnieć. Prawda? No, to nie jest moje zdanie, prawda? Ale i tutaj na wstępie, prawda, to, że nie było niczego, nagle powstała materia, prawda? I tylko w wyniku, no, właściwie nie wiadomo czego, znaczy serii przypadków, prawda? No bo te wszystkie ateistyczne pseudoteorie, prawda? Hipotezy, prawda? Bo tego się nie da udowodnić, prawda? To nie jest teoria. No, teoria musi być falsyfikowalna, to znaczy można udowodnić jej fałsz, prawda? Prawdę albo fałsz, prawda? Można udowodnić, prawda? No, takim dowodem jest eksperyment. No, my nie możemy ani udowodnić powstania wszechświata, prawda? Nie możemy zrobić takiego eksperymentu. To są tylko modele matematyczne. Nie możemy udowodnić i nie wiemy tak naprawdę, jak powstały galaktyki, jak powstały gwiazdy, planety. Wszystko to są tylko hipotezy oparte na pewnych matematycznych modelach, prawda? Ale nic poza tym, prawda? I tak naprawdę niczego nie wiemy. Proszę Państwa, czy Państwo wiecie, ile procent materii wszechświata jest nam dostępne badaniu, prawda? No, te, prawda, wielkie teleskopy, prawda, radioteleskopy i tak dalej. Dobrze, to jest 15%. Proszę Państwa, no mamy, budujemy naszą wiedzę w oparciu o 15%. Reszta, czyli 90, czyli no tam 85%, to jest tak zwana czarna materia, prawda? Czyli czarna materia i czarna energia, której istnienie zakładamy, ona jest niezbędne do tego, żeby te modele, prawda, istniały, ale nikt jej nigdy nie widział, prawda? Nie wiemy, co to jest czarna materia, czarna energia, prawda? To znaczy tak, z jednej strony wiemy, że mu istnieje czarna materia i czarna energia, bo musi istnieć, bo inaczej by cała nasza wiedza runęła. No ale no, Pana Boga też nikt nigdy nie widział, no ale Pana Boga być nie może, a czarna materia i czarna energia oczywiście, prawda? To nie mylić z czarnymi dziurami, bo to jest to innego, prawda? Czarna materia, czarna energia, prawda? O, czarne dziury wiemy, gdzie są i tak dalej, ale tu czarna energia, czarna materia nie wiemy. I stanowi ona 85%, prawda, masy wszechświata, prawda? Mówimy o masie, prawda? Masy wszechświata. Dobrze, i tu będziemy teraz mówić o powstawaniu życia i tak dalej. Czyli początek, wielki Big Bang, prawda? Mówi się o tam 14,8, 15,5 miliarda lat, prawda? No, jest to duża jednostka czasu, ale co nas interesuje, już w 72 roku taki teorem, nie wiem co to jest, prawda, ale wybitny Hawkinsa i Penrose'a, prawda, zakładał, że skoro zostały spełnione pewne określone warunki, czyli ta ucieczka, prawda, galaktyk, prawda, czyli rozszerzanie się wszechświata i istnienie masy, to musi istnieć czynnik zewnętrzny, który spowodował istnienie tam czasu i przestrzeni i tym samym materii. Czyli to nie jest tak, że istnienie Boga jest tylko jakimś naszym, powiedzmy, wymysłem, ale no, to najwybitniejsze właściwie umysły, prawda? Pytanie, czy oni zakładają, że to jest Bóg chrześcijański? Nie, tu nie ma mowa, tu nie ma słowa Bóg, ale mowa o czynniku jakimś, elemencie sprawczym, zewnętrznym, prawda? To o tym dostrojeniu, czyli highly albo fine tuning, prawda? Czyli to takie precyzyjne dostrojenie. I to jest zastanawiające, bo jeżeli mówimy o przypadkach, prawda? A wiemy, tak przynajmniej jesteśmy uczeni, że wszystko jest dziełem przypadku. Przypadek, przypadkowe, powstanie wszechświata jest rzeczą przypadku, prawda? No tak się zdarzyło, nie wiemy dokładnie jak, dlaczego tak się zdarzyło. Powstanie galaktyk, prawda? Gwiazd i tak, to też jest przypadek, prawda? Kolejnym przypadkiem jest stworzenie warunków do zaistnienia życia na Ziemi, prawda? Bo nawet jeżeli, prawda? Warunków takich. Takich warunków jest to Hugh Ross, prawda? Hugh Ross, prawda? 2S, proszę sprawdzić tam na mapie. I on się tym na przykład zajmuje. To ten Reasons to Believe, prawda? Taka kreacjonistyczna organizacja. Zresztą się zastanawia, w oparciu o badania, prawda? Oni zbierają dane, prawda? I ile prawda? Ile musi zaistnieć czynników, żeby życie na Ziemi w postaci bakterii, prawda? Nie mówimy o życiu zorganizowanym, jakimś tam zaistniało. To jest minimum 30 czynników, prawda? Które jednocześnie, 30 warunków, które jednocześnie muszą być spełnione, prawda? To jeżeli tak, prawda? To mamy tutaj do czynienia z kumulatywnym prawdopodobieństwem, prawda? To znaczy, że jednocześnie A i B i C i D i A i F, to znaczy to daje takie wysokie liczby, prawda, że, czyli w zasadzie istnienie życia poza Ziemią, przy istnieniu iluś tam bilionów, prawda, planet i tak dalej, jest praktycznie niemożliwe. Ale to jest inny temat, prawda? Inny temat. Powstanie życia. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o ewolucji, prawda, mówimy o darwinizmie, nie mówimy o ewolucji, no bo ewolucja ma szerokie pojęcie, naprawdę nikt nie wie, co to znaczy. Zgadzamy się oczywiście z tym, że najpierw na Ziemi istniały bakterie, później życie istniało w prymitywnych formach, to było życie w wodzie, prawda? No a później istniały wyższe organizmy i tak dalej. To jest oczywiste, prawda? I nie ma tutaj co do żadnych wątpliwości. Powstanie jednych, czyli przechodzenie jednych organizmów w inne, prawda? Jest natomiast, znaczy mechanizm tego powstawania, prawda? Jest zagadnieniem kontrowersyjnym, prawda? I tutaj nawet ewolucjoniści, znaczy darwiniści, prawda, na przykład Stephen Gould, prawda, przyznają otwarcie, że nie wiedzą, jak to się działo, prawda, i jak to się stało, na jakiej zasadzie. Stephen Gould, prawda, już na kongresie takim ewolucjonistycznym w latach 70., prawda, w którymś tam 70., w którymś roku przyznał oficjalnie, że nie ma czegoś takiego jak gradualizm, czyli stopniowe, prawda, że pojawia się u słonia mała trąba, później większa trąba, i tak dalej, większa i mamy później słonia. Albo najpierw małe skrzydełka, później większe, większe, no i mamy ptaka, prawda, że nie ma czegoś takiego. Stąd teoria, prawda, punktowej równowagi, punctuated equilibrium, prawda, czyli nie ten gradualizm, czyli stopniowe wytwarzanie nowych cech, prawda, które tworzą w końcu nowy gatunek, tylko że nagle się zjawia, jak, prawda, królik z kapelusza, jakaś zorganizowana, prawda, nowa forma życia. To są, proszę Państwa, tutaj o tym, to zacznijmy dobrze od powstania życia na Ziemi. Po to, żeby mogła zaistnieć ewolucja i tak dalej, musi powstać ta pierwsza żywa cząsteczka. No czym jest życie? No, życie jest informacją, prawda? Informacją. Teorie informacji, wszelkie jakie są, prawda? Znaczy mamy teorie informacji, tak jak teorie biologiczne czy inne, zakłada, że informacja może pochodzić tylko od istoty, od innej inteligentnej istoty, prawda? Nie ma informacji, prawda? Prawda? Co ja rozumiem informacją? No, informacja to jest kod, prawda? No to jest wiedza, jak trzeba coś zrobić, prawda? No i materia nieożywiona nie dysponuje informacją, nie może stworzyć, prawda? Gdybym opowiedział Państwu bajkę, że mam takie, no miałem koraliki, prawda, w kieszeni, rozsypały mi się białe i czarne koraliki, pozbierałem je, nanizałem na sznureczek, prawda? Czarny, biały, 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 czarny, 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 biały, prawda? Tak? Patrzę i to odpowiada właśnie kodowi Morsa, prawda? No bo to jest informacja kodowi Morsa, prawda? Czy przypadkowo ułożyłem to w w kod Morsa, prawda? No i czytam sobie na przykład, że dzisiaj jest ładna pogoda, prawda, z tego, prawda? To absurdalne, przecież nikt nie uwierzy, że coś takiego jest możliwe. Jest to po prostu niemożliwe. Życie jest informacją. Dobrze, i teraz pierwsza komórka. 3,8, jeżeli Ziemia istnieje 4,5 miliarda lat, prawda? No to jeżeli to jest prawda, no ale zgodnie z tymi obliczeniami, które są i tak dalej, zakładamy, że tyle istnieje Ziemia. Ślady życia w postaci działalności bakterii pojawiły się 3,8 miliarda lat temu. Czyli bakterie istnieją na Ziemi 3,8 miliarda lat, prawda? No nadal są bakteriami, nie zmieniły się w nic innego, prawda, i tak dalej. Nadal są bakteriami. Jeżeli tak, to było bardzo mało czasu na wyewoluowanie, prawda, czyli stworzenie tej żywej cząsteczki. Dlaczego? Bo ten pierwszy okres, prawda, pierwszy 700 milionów lat, prawda, to był okres bombardowania Ziemi przez meteoryty i no, ta skorupa ziemska była miękka jeszcze, prawda, i praktycznie nie było warunków do życia na Ziemi, prawda? Czy to do warunków do fotosyntezy, czy chemosyntezy, czy czegokolwiek, prawda? Nie było takich warunków, prawda? Wcześniej. Czyli życie po prostu powstało nagle, prawda? Nagle, nie miało czasu na wyewoluowanie. Cząsteczki, prawda? No, zanim powstała komórka, prawda? No, komórka to jest tak naprawdę, możemy, oczywiście to jest biologia, ale jeszcze niżej, jakbyśmy zeszli na piętro niżej, to jest chemia, prawda? To są cząsteczki organiczne. Cząsteczki organiczne, możemy, taka jest ta pseudoteoria, prawda, że żywe organizmy ewoluują, czyli no, zmieniają się, przekształcają i tak dalej. Natomiast chemia nie potwierdza tego, żeby cząsteczki jakieś organiczne nawet, czyli białka, aminokwasy, miały tendencję do tworzenia, składania się w białka, czyli wyższy poziom organizacyjny. No, wiemy, że całe życie tutaj oparte jest o na białkach, no i są cztery podstawowe lipidy, prawda, kwasy nukleinowe, białka i no tam cukry, prawda, cukry. I teraz jak miałoby się to dokonać? Jeżeli komórka, prawda, tak jak mamy 370 genów, najprostsza komórka, bakteria, to jest Mycobacterium genitale, prawda, to jest najprostsza bakteria, na niej się robi doświadczenia, bo jest po prostu najprostsza, może istnieć przy 300 genów. Jeden gen, jedno białko, czyli najprostsza bakteria potrzebuje do życia 300 białek w postaci enzymów, struktury białkowej i tak dalej. Jedno białko składa się mniej więcej z około, no weźmy też 300 mniej więcej aminokwasów ułożonych w określonej sekwencji, prawda? Zmieniona sekwencja aminokwasów, białko nie jest łańcuchem takim w rodzaju różańca, że nanizane są na nim, ale jest przestrzenną strukturą, którą można porównać do jakiejś no, skomplikowanej kostki Rubika, prawda? Przestrzennej, tworzy no, pewien, to tak też się pokazuje jako pewien klucz, prawda? Zmiana jakiejś wypustki, prawda, nie otwiera tego zamka, który pozwala na dalsze jakieś tam funkcjonowanie. Życie tworzy 23 aminokwasy, prawda? Ale aminokwasów jest około 30, ponad, jest więcej, 30. No ta, nazwijmy to, nie wiem, pierwsza zasada życia, no nie wie o tym, że do życia potrzebnych jest tylko 23, a nie 30 aminokwasów, czyli mamy do dyspozycji 30 aminokwasów. Potrzebne są tylko aminokwasy lewoskrętne, prawda? Prawoskrętne są, proszę Państwa, są toksyczne dla komórki. Czyli to już mamy razy 2, 30 razy 2 to jest 60. Tak rozumiemy się, będziemy, podążacie za mną, tak? Czyli 60 aminokwasów. Te aminokwasy zwykle przyłączają cukry, prawda? Rzadko niektóre białka są tak, zwykle no, hemoglobina, prawda? To są białka, ale też jest ta cząstka hemowa, prawda? Czyli to są dodatkowe jakieś związki, prawda? Aminokwasy. Cukry są też, natomiast cukry są w komórkach tylko prawoskrętne. Czyli mamy prawo i lewoskrętne cukry, to już nie będę wymieniał, bo cukrów tam do tworzenia kwasów, prawda, te pięcio, prawda, rybozy, prawda, to już jest bez liku, ale są tylko prawoskrętne. Prawda? Teraz aminokwasy, ale przyjmijmy, mamy 60 aminokwasów, bo 30, ale 30 takich. One łączą się w określonej kolejności, ale mogą się łączyć grupą NH2, prawda, czyli aminową, albo karboksylową, czyli albo tak, czyli to jest znowu jeszcze razy 2, czyli to jest, już mamy 120, prawda? No, tam jest jeszcze parę innych uporządkowań. Jeżeli mamy cząstkę 30, ciąg 300-elementowy, tworzony w oparciu o 120 elementów, to ilość prób, prawda, które musimy tam próbować przypadkowo, które może doprowadzić do powstania właśnie tej, a nie innej cząsteczki, to jest jak tutaj gdzieś, prawda, dalej to jest wyliczone. Proszę Państwa, no 1,10 do 18 100, prawda? Czyli to jest 10 z 18 100 zer, prawda? 18 100 zer. Notabene szansa wytworzenia, prawda, przejścia, już jak mamy życie, mamy komórkę, prawda, i tak dalej, to no, są ludzie, którzy tak się bawią przez teoretyczną ilość mutacji, prawda? Ile, jakie jest prawdopodobieństwo powstania z pierwszej komórki, no, prawda, organizmu zwierzęcego, prawda, ssaka, prawda, no, zorganizowanego organizmu, to jest jak 1 do 10 do 22 milionów, czyli to jest 10, 22 mili z 22, prawda, znaczy 22 milionów zer, prawda? To są takie wyliczenia i tu mamy do czynienia z takimi ogromnymi liczbami, prawda? Więc stworzenie przypadkowej takiej po prostu jest z teorii prawdopodobieństwa niemożliwe, żeby wykonać, jeżeli we w całym znanym nam wszechświecie, czyli tych 15% dostępnego nam wszechświata, prawda, mamy liczbę atomów 10 do 80, prawda? Jeżeli coś przekracza wielkość 10 do 60, to jest z punktu widzenia teorii prawdopodobieństwa niemożliwe. A tu mamy liczby tej wielkości. Proszę Państwa, po prostu jest to niemożliwe. Nie ma tylu atomów we wszechświecie, żeby można było wypróbować wszystkie modele do stworzenia jednej cząsteczki białka. Jednej cząsteczki białka. Proszę Państwa, nie ma tylu atomów we wszechświecie, jeżeli mielibyśmy powtarzać, prawda, ten cykl, prawda, tam 300, ciąg 300 elementowy z, znaczy 300 miejsc z tam 100, prawda, tam 50 czy iluś tam elementami, prawda? Nie ma. To my tego nie jesteśmy w stanie wyczuć, prawda? Bo na takie wielkie liczby my w ogóle nie reagujemy. Dobrze. No to teraz jakie byłyby warunki do powstania tego życia, tak? Mówi się, że życie powstaje w wodzie, prawda? To teoretycznie miałaby być taka zupa, prawda? No jakaś taka wielka, jakaś kałuża nasycona cząsteczkami właśnie, gdzie tam już powstały aminokwasy, no i te aminokwasy się ze sobą łączą i tak dalej. Natomiast no, to nie mogła być kałuża, to musiał być ocean, prawda, nasycony tymi cząsteczkami. Nie ma śladu takiego, prawda? Paleobiolodzy, którzy się tym zajmują, nie znaleźli żadnego, znaleziono ślady działania bakterii, ale nie znaleziono śladów zupy. W 1952 roku Miller Urey, prawda, dokonał doświadczenia, prawda, w bardzo takiej redukcyjnej atmosferze, czyli wodór, para wodna, amoniak, prawda, już nie pamiętam, coś tam jeszcze, prawda, przepuszczał przez kilka dni wyładowanie atmosfery, wyładowania elektryczne, prawda, no i tam udało mu się w wyniku tych wyładowań doprowadzić do powstania tam kilku aminokwasów. Proszę Państwa, rok 52. Wiemy, jak wyglądała technika w roku 52. Nie było sputników, rakiet kosmicznych, komórek, komputerów, internetu i tak dalej. Przez te prawie 70 lat, jak daleko posunęła się nauka, ale teoria abiogenezy, prawda, czyli powstawania życia, nie posunęła, w oparciu o tutaj doświadczenie Millera, Urey'a, prawda, nie posunęło się ani o krok. Jesteśmy w dalszym ciągu w tym samym miejscu. Nie wiemy nic nowego. Wiemy oczywiście, istnieje wiele zastrzeżeń. Praktycznie to doświadczenie no, pokazuje, że jasne, że jeżeli możemy stworzyć proste aminokwasy, możemy tak stworzyć, ale no, po pierwsze, te aminokwasy były produktem cząstkowym, prawda? Ostatecznym produktem tej reakcji była smoła taka, prawda? Czyli wypalone po prostu cząsteczki, prawda? I skąd prawda, no, ta siła sprawcza miałaby wiedzieć, kiedy trzeba wyjąć z tej załóżmy probówki, prawda, czy z tej zupy, czy skądś te gotowe aminokwasy, bo reakcja idzie dalej. No to tak jak mamy, proszę Państwa, pieczemy ciasto, prawda? prawda? I wiemy, że trzeba kręcić, dodać jajka, pianę ubitą w określony sposób. Wszystko to musi być w określonym czasie, prawda? W określonej kolejności, w określonej temperaturze, tak? No i czasie, prawda? Nie można piec ciasta przez tam 3 godziny, tak? Tak? No dobrze, ale my to wiemy, prawda? Ale tak zwana siła sprawcza, czyli natura, skąd miała to wiedzieć? Czyli błędem tego doświadczenia było to, że mówimy o przypadku, o bezcelowości, prawda? No to po to, żeby wyjąć te aminokwasy w określonym momencie, przełożyć gdzieś indziej i powodować ich łączenie przy użyciu jakichś innych enzymów, prawda? No to już jest działanie celowe, prawda? Co przeczy całej idei, która ma być po prostu przypadkiem. Długości łańcucha aminokwasowego, dobrze, to już też. Teoria ewolucji zakłada, prawda? Czyli to jest descent with modification, prawda? To jest darwinizm, prawda? Przechodzimy do darwinizmu. Czyli, proszę Państwa, no, powstanie życia w sposób taki chemiczny, prawda? No jest po prostu niemożliwe, prawda? Bo nie było ani ku temu warunków, tak? To doświadczenie Urea zakłada, że nie było w atmosferze tlenu, bo jeżeli byłby tlen, to już te cząsteczki byłyby od razu utlenowane, czyli nie doszłoby utleniane do ich powstania, prawda? No, tlen istnieje od początku, prawda? Skały, prawda? Większość skorupy ziemskiej to jest krzem, prawda? Czyli to jest tlenek krzemu, prawda? Tlenek, prawda? Czyli tlen musiał już istnieć na początku, prawda? To wiemy, że istniał, prawda? Więc i szereg innych warunków, czyli to doświadczenie Urea ma znaczenie tylko historyczne, tak? To jest co do powstania, to zupa niemożliwa, warunki atmosfery niemożliwe, no i to prawdopodobieństwo łączenia się tych cząstek jeszcze jest też niemożliwe, bo nie mają one takiej tendencji. Aha, woda. No, aminokwasy w wodzie dysocjują, czyli białka, wynik w wodzie. Woda oczywiście jest niezbędna do życia, prawda, wiadomo, tam ameba potrzebuje, pływa i tak dalej, jak życie już istnieje, to woda jest niezbędna. Ale na samym początku, żeby te aminokwasy połączyły się, no to one właśnie w wodzie dysocjują, one się rozchodzą. Woda ma tendencję właśnie do rozkładu aminokwasów, a nie do ich łączenia, prawda, czyli właściwie... No, powstanie życia w wodzie jest też niemożliwe, prawda, z samej natury, prawda, wody, która w tej wodzie one dysocjują. Czyli gdzie ono miałoby powstać, w jakich warunkach i przy użyciu jakich praw, bo takich praw nie znamy. Co więcej, no, my teraz tego nie znamy, prawda, tych praw. Ateista może powiedzieć, no tak, no teraz nie znamy, ale za 100 albo 1000 lat poznamy takie prawa, które rządzą. Nie, no po prostu przeczy to wszystkiemu, całej naszej wiedzy, całej naszej fizyce, prawda? Nie ma, no w naturze reakcje nie działają wbrew drugiej zasadzie termodynamiki, czyli dodatniej entropii, prawda? Entropia rośnie, prawda? Czyli nieuporządkowanie wszechświata rośnie. Co to znaczy nieuporządkowanie? No w garażu robi się porządek, robi się zawsze większy bałagan, czy na strychu, czy w pokoju, czy gdziekolwiek, a nie większe uporządkowanie. Kamienie nie składają się na kupę, prawda? Gdzieś tam na polu, tylko są rozrzucone, prawda? Jeżeli, proszę Państwa, no w tym pomieszczeniu na pewno jest tyle cząsteczek zbliżonych, to jest przykład też od Flowa, prawda, nie mój, prawda, który był fizykiem, prawda, które zbliżyłyby się do kogoś, na przykład do Piotra i zamieniły go w sopel lodu, prawda, ale prawdopodobieństwo, że te wszystkie cząsteczki, prawda, bliskie, o temperaturze bliskiej, no, zera absolutnego, prawda, bliskie, prawda, zgromadziłyby się właśnie tu, jest po prostu, no, zerowe, prawda, nie ma takiej możliwości. Dlatego tworzenie skomplikowanych układów samoczynnie, prawda, jest sprzeczne z no, teorią, znaczy z potwierdzoną, znaną i uznaną teorią termodynamiki. Przechodzimy do darwinizmu. Wspólny przodek, przypadkowe zmiany, mutacje i naturalna selekcja. Proszę Państwa, wspólny przodek, dobrze. Jest takie drzewo genealogiczne, prawda, gatunków i tam jest pokazane, prawda, to w książce do biologii, może Państwo sobie przypominacie, duże drzewo, taki pień, prawda, to tutaj na dole, prawda, w korzeniach to jest ta jedna komórka, z tej komórki powstają jakieś inne zwierzęta i tak dalej i z tych zwierząt na przykład powstają inne zwierzęta. Jasne, no wiemy, że kot, prawda, lew, tygrys, prawda, i tak dalej. To są po prostu, jest rodzina kotów, jest rodzina psów. Nikt temu nie przeczy, prawda, no bo to na szczeblu rodzaju. Oczywiście, że tak z rodzaju, prawda, tej już wyższej takiej jednostki taksonomicznej możemy wyprodukować, prawda, odmienne tam gatunki i podgatunki. Jasne. Natomiast określenie, co z czego, prawda, powstało i wyszło, jeżeli chodzi o te bardziej prymitywne tam organizmy, jest bardzo trudne. Trudno jest prowadzić takie testy genetyczne, prawda, bo ten garnitur chromosomowy i genetyka jest bardzo złożony, skomplikowany. Ale zbadajmy białka. I okazuje się, że w oparciu o jedno białko, prawda, dokonuje się przyporządkowania pewnych, no, takich jednostek taksonomicznych, że na przykład, no, ślimaki, proszę tego nie traktować dosyć, to jest tylko taka ilustracja, prawda, że ślimaki i małże, prawda, pochodzą, że tak powiem, z jednego pnia, prawda? Dobrze. Ale, no, ślimaki, weźmy mięczaki, prawda, z kimś tam innym, prawda, bo ślimaki ma, to mięczaki, dobrze. Ale jak sprawdzimy inne białko, to okazuje się, że ten związek jest bardzo odległy, prawda? Czyli nie ma czegoś takiego jak wspólny przodek. Mówi się raczej o tam nie o, o drzewie, tylko o, o krzaku, prawda, albo nawet o trawniku, prawda. Nie ma czegoś takiego wspólny przodek. Przypadkowe zmiany, mutacje. Proszę Państwa, co to jest mutacja? No, mutacja to jest zmiana, prawda? Dokonuje się ona przypadkowo, ale dokonuje się najczęściej w pewnych określonych miejscach. Wszystkie mutacje, znaczy większość mutacji ludzkich na przykład, czy zwierzęcych, jest dokładnie przebadana, opisana. Wiemy, z jaką częstością powstają określone wady wrodzone. Nie ma mutacji, która byłaby pozytywna. Nie ma takiej mutacji. Oczywiście, no, w pewnych określonych warunkach może się okazać, że krwinka, która jest sierpowata, pozwala przeżyć w warunkach tam malarii, prawda? Zarodźca malarii, infekcji zarodźca malarycznego. Dobrze, ale ci ludzie przeniesieni do normalnych warunków, tam gdzie nie ma już zarodźca, po prostu żyją, a nawet u siebie, prawda? Tam w Ameryce Południowej, w Nikaragui czy Kongo, tam gdzie jest malaria, prawda? To i tak żyją krótko, prawda? No bo ta krwinka nie spełnia swoich tam, ona pozwala im być odpornym czy mało wrażliwym na malarię, no ale w ogóle stwarza gorsze warunki życia i oni wcześniej umierają. Tak? Także jasne, może zdarzyć się, że pewien przekształcony enzym w pewien minimalny sposób potrafi tam zwiększyć efekt, prawda, no, siła działania tego enzymu może być większej, ale nie ma możliwości na zasadzie mutacji wytworzenia narządu, prawda? Nie ma. Musiałoby dojść do kilkudziesięciu i potwierdzają te eksperymenty, prawda? To nie jest, jest to, no raz jest to czysto teoretyczne, prawda? A dwa, potwierdzają to eksperymenty. Jakie eksperymenty? No przez 20 lat, proszę Państwa, zbadano, brano, stworzono kolonie, prawda, bakterii Escherichia coli. Bakterie dzielą się co 20 minut, prawda? Czyli po 24 godzinach brano z danej kolonii probówkę, przenoszono na inne pożywki, prawda? No, to jest największe takie badanie Uniwersytetu w Chicago, które potwierdziło, że tak naprawdę mimo tych, prawda, genetycznych zmian, nie wie, dochodzi do genetycznie niewielkich zmian, ale nie dochodzi do wytworzenia jakichś istotnych nowych form. Oporność antybiotykowa, czy oporność na pestycydy organizm, prawda, tam organizmów roślinnych, oczywiście jest pewną przystosowawczą cechą, zdolnością, ale po określonym czasie te bakterie, czy tam organizmy roślinne, prawda, wracają do swojej tej wyjściowej, prawda, natury, prawda, i tracą tą zdolność, prawda, odporności antybiotykowej. Także odporność antybiotykowa jest tylko pewnym rodzajem przystosowania, ale nie zmienia istoty, prawda? To znaczy gronkowce, czy są wrażliwe na wankomycynę, czy nie są wrażliwe na wankomycynę, nadal pozostają gronkowcami. Rozumiemy się, tak? No, można mieć, górale mogą mieszkać, prawda, i mieć tam, załóżmy, 18 gram procent hemoglobiny, prawda? Mieszkać i być przystosowanym do życia na wysokości 4000 metrów, no ale co poza tym nie różnią się specjalnie od nas, prawda? Czyli mutacje, nie ma pozytywnych mutacji, prawda? No mutacja w swoim takiej widocznej postaci na zespół Downa, prawda? No mutacja chromosomalna, zespół Downa, czy nowotwory, prawda, są rodzajem, prawda, mutacji genu, prawda, BRCA1, BRCA2, prawda, raka piersi, prawda, no to, to jak mutacje mają być tym materiałem genetycznym? Nie ma czegoś takiego. Poza tym ze zmianą, prawda, nie mamy do czynienia z przyrostem informacji, prawda, wraz z w wyniku działania mutacji, przemian, prawda, jakbyśmy je nazwali, nie mamy do czynienia, mamy do czynienia z utratą informacji, a nie z, że tak powiem, że wytworzyła się nowa jakość, nowa informacja. Przykład. Przykładem działania mutacji, wytwarzania jak gdyby nowych gatunków obecnie są bezlotne chrząszcze, prawda, które na jakiejś tam wyspie, gdzie wiał silny wiatr i te latające chrząszcze bywały zwiewane do morza, no to one, prawda, te chrząszcze, które były bez skrzydeł, to przeżyły. Jasne. No dobrze, no ale umiejętność lotu, prawda, i posługiwania się skrzydeł jest ogromną, prawda, to jest wielka, jakbyśmy to chcieli, prawda, w bajtach informacji, prawda, no to tam jest ileś tych, prawda, set tysięcy bajtów, prawda, informacji, czy giga, czy megabajtów informacji dotyczących latania, prawda. Czyli ten organizm, który pozbawił się zdolności latania, to taki program na chrząszcza jest uboższy, latającego chrząszcza, który przestał latać, jest uboższy o ileś tam megabajtów informacji. Tak, Piotrek? No bo program na latanie, wycięty ma program na latanie, tak? Mamy jaskiniowe ryby, które żyją w ciemności, nie potrzebują oczu, prawda? Oczy mogłyby się tam zahaczyć, prawda, skaleczyć i tak dalej, nie mają oczu. No dobrze, no ale nie trzeba tłumaczyć, jak wielką korzyścią jest widzenie, czyli zmutowanie tych ryb, prawda, które przystosowały się do życia w jaskini, ale to za cenę czego? Za cenę utraty ogromnego programu na widzenie, prawda? Straciły oczy, tak? Wilka, prawda, można wyhodować praktycznie, teoretycznie, prawda? Każdą rasę psa, tak? No psy pochodzą od wilka, dobrze. Ale wychodząc od jamnika, nie możemy już wrócić do wilka, tak? Ogromna część tego programu, że tak powiem, genetycznego, prawda? To tam program genetyczny, a komputerowy to jest właściwie to samo, tak? To jest genetycznego, bo to można przekształcić, prawda? Na programu na wilka już w jamniku, w tym genotypie jamnika zaginą. Dobrze, nie można, czyli życie, prawda, nie mogło powstać w sposób naturalny, prawda? To jest naukowo udowodnione. No niemniej są ludzie, którzy próbują to jakoś tam wykazać i tak dalej, ale są tacy, którzy budują maszynę perpetuum mobile. I teraz te fundamentalne zagadnienia ewolucjonistyczne, prawda? To jak mówiłem, 20 lat obserwacji, 50 generacji dziennie, Lenski, prawda, to doświadczenie prowadził, czyli 20 lat, odpowiada to kilkunastu milionom lat, prawda, zwierząt, prawda, rozwoju zwierząt. Te 20 lat obserwacji bakterii, biorąc pod uwagę liczbę generacji, 50 generacji dziennie, prawda, to dla zwierząt wyższych to jest okres, jakby to, prawda, paralelnie potraktować, kilkunastu milionów lat. No zależy ile generacji, ile, prawda, no człowiek, generacja ludzka to jest 20 tam parę lat, prawda, no a słonia, prawda, tam pewnie więcej, prawda, czy to, nie, jasne. No i teraz tak, pojawiły się w pewnym momencie, prawda, 3 miliardy 800 milionów lat temu pojawiły się pierwsze bakterie, prawda? Do 500 milionów lat temu, cofamy się wstecz, na Ziemi istniały tylko organizmy jednokomórkowe. I nagle dochodzi do tak zwanej eksplozji kambryjskiej, prawda? Prekambryjskiej, bo to jeszcze przed kambrem, prawda? Czyli w przeciągu bardzo krótkiego czasu, kilkunastu milionów lat, prawda? Tutaj badacze nie są zgodni, prawda? Dochodzi do powstania, pojawienia się wszystkich, po pierwsze pojawienia się nowych tkanek, które dają możliwość, ja mówię tutaj językiem ateistycznym, prawda? Dają możliwość wytworzenia nowych narządów i pojawiają się zwierzęta wielokomórkowe. I pojawiają nie to, że tylko, że pojawiają się zwierzęta wielokomórkowe, ale pojawiają się wszystkie modele, prawda, budowy zwierząt. O czym ja myślę? No, mamy mięczaki, prawda, czyli ślimaki, małże tam i tak dalej. Mamy owady, czyli trylobity, prawda, tam przodkami tych zwierząt, prawda, były trylobity, prawda, owadów. No i mamy kręgowce, pierwsze ryby, prawda? Też w szczątkach kopalnych znajdujemy pierwsze ryby też, które miały tam ileś milionów lat, prawda? Czyli kręgowce, prawda? No, ryba, pierwsze kręgowce, prawda, które były tam rybami. To jest niesamowite, czyli gdzie, skąd miałyby się te wszystkie modele. Część tych modeli budowy, prawda, już organizmów żywych, no z czasem, prawda, przez te kolejne 500 milionów lat po prostu wyginęła, prawda, zaginęła. No ale te podstawowe 20 ileś tam form zostało. No jest też pewien fenomen. To są, proszę Państwa, brak, jeżeli chodzi o tutaj tą darwinizm, no brak jest form przejściowych. Darwinizm zakłada, że w oparciu o mutacje, prawda, pojawiają się zmiany zwierząt, w tych zwierzętach, zmiany. No i te zmiany są pewnego rodzaju formami przejściowymi, tak? Przejściowymi, że od powiedzmy, nie wiem, no od ptaków, od gadów do ptaków. No były sobie dinozaury, prawda? No i te dinozaury przekształciły się w ptaki, prawda? No, brak jest form przejściowych, czyli to miały być jakieś małe skrzydełka, większe skrzydełka i tak dalej, dzioby, wszystko po kolei. Mamy wprawdzie Archaeopteryxa, taki ptak wielkości gołębia, no, który posiada już cechy oczywiście gadzie i ptasie, ale jest zasadniczo ptakiem, takim latającym. I podstawowy zarzut to jest, i to nie jest formą przejściową, tylko już jest autentycznym ptakiem. No, proszę Państwa, dziobak ma też cechy i gadów, i ssaków, prawda, także no, ale jest ewidentnym ssakiem i nie jest żadną formą przejściową. Gdyby rzeczywiście działało takie prawo, że tam organizmy, o czym ja powiedziałem, że to już jest nieprawda, bo to nawet Stephen Gould temu zaprzeczył, że miałyby się stopniowo tworzyć jakieś pojedyncze cechy, prawda? Jakieś niewielkie cechy, nowe cechy zwierząt, które by nam rosły, aż prowadziły do powstania nowego gatunku, to musiałoby być miliony form przejściowych. Musiałyby być miliony form przejściowych prowadzące do powstania zorganizowanej jakiejś formy. Jest to po pierwsze niepotwierdzone w skamielinach, a po drugie nielogiczne. Dlaczego niepotwierdzone? Proszę Państwa, cztery razy zdobywane były przestworze, powstawały organizmy lotne. Powstawały lotne owady, lotne gady, lotne ptaki i lotne ssaki, prawda? Nietoperz. I nie widzimy w materiale kopalnym żadnych przejściowych form prowadzących do powstania którejś z nich, ani mniej lotnych owadów, ani lotnych gadów, ani lotnych ssaków. Nie mamy, prawda, przodków nietoperza. Tak? Raz. Poza tym byłoby to nielogiczne. Proszę Państwa, istnieje coś takiego jak dobór, prawda? Nikt nie przeczy temu doborowi. Oczywiście zwierzę mocne, duże, prawda, i tak dalej, ma większe szanse na przetrwanie niż słabe i chore. Tak? No, logiczne. To, które ma szansę na przetrwanie, pozostawi więcej potomstwa, no i te cechy tego silnego, tam, nie wiem, byka, jelenia i tak dalej, zostaną dalej przekazane. Teoretycznie tak to działa. Ale po pierwsze nie jest to do końca tak prawda, bo to nie chodzi o to, żeby zwierzę było silne i zdrowe, ale żeby po prostu zostawiało więcej potomstwa. Jeżeli silny byk zostawi tam dwa czy trzy, prawda, te jakieś małe jelonki, prawda, a drugie zwierzę, tam drugi, ten słaby, zostawi ich tam naścioro, prawda, to wiadomo, że te słabe, prawda, po prostu przetrwają, a te, no bo jeden wpadnie do dziury, drugi zachoruje, trzeciego zastrzeni myśliwy, czwarty. Wiadomo, tak, nie muszę tego, prawda, już, no. Natomiast na co ten dobór miałby działać? Dokładnie nie wiemy. Te małe cechy, prawda, czyli na przykład małe skrzydełka, które pojawiają się u jakiegoś dinozaura, prawda, to są niezauważalne, prawda? Dobór nie widzi, bo one nie zmieniają w zasadniczy sposób no, przystosowania tego zwierzęcia, prawda? Czy jakaś cecha, prawda, dłuższy nos, nie wiem, nieznacznie lepszy słuch, jakikolwiek. Czyli dobór musi działać na wyraźnie ukształtowaną cechę. A ta wyraźnie ukształtowana cecha no nie może powstać nagle z niczego, prawda? Tak? No, ewolucjoniści zakładają, że ona powstaje stopniowo. No, ale powstając stopniowo, nie może podlegać mechanizmowi doboru. Tak? Czy to jest logiczne? Prawda? Jest to inaczej nielogiczne. Po trzecie, nie tylko w kwestii doboru, prawda, już musi istnieć wyewoluowana, czyli rozwinięta w pełni cecha, ale taka w pół, że tak powiem, wyrobiony nowy narząd, tak naprawdę przeszkadza zwierzęciu, a nie pomaga mu, prawda? No, co, jeżeli jaszczurce urosłyby nagle malutkie skrzydełka, prawda, które nie nadają się do latania, ale straciłaby łapki, prawda, na rzecz, no to jaka byłaby wartość takiej jaszczurki? Ona nie miałaby w ogóle szans przeżycia. Proszę Państwa, dzięcioł. Dzięcioł jest niezwykle specjalistycznie przystosowanym ptakiem. Po pierwsze ma węch, prawda, niezwykły, prawda, nie wiemy dokładnie na jakiej zasadzie wie, gdzie są korniki, prawda. Specyficzny układ łap, prawda, które pozwala mu się oprzeć na łapach i na ogonie, prawda, czyli łapy i ogon pozwala mu się oprzeć. Dziób, prawda, niezwykle twardy, dziób, prawda, twardszy niż u innych ptaków, położony na specjalnej chrząstce, amortyzatorze. Wykonuje na minutę ileś tam kilkaset nawet uderzeń. To, co my słyszymy, to jest praktycznie echo, prawda? I ma specjalne, jak gdyby, też amortyzatory, które nie pozwalają mu dostać wstrząsu mózgu, prawda, po takim pukaniu. Ma język długości, prawda, połowy swojego ciała, prawda, który wsadza, no bo jak wyjmuje te owady, prawda? Wsadza, wykuwa dziurę, wsadza język, który jest równy połowie długości swojego ciała. Mówię o pewnym tam gatunku długim. No, czyli jak mamy takiego dzięcioła, prawda, to on ma taki długi język, który by się tam dostał. Bez którejkolwiek cech, prawda, te wszystkie cechy, po to, żeby był dzięcioł i żeby on miał znaczenie, żeby mógł przetrwać, prawda, wszystkie te cechy muszą zaistnieć. No, musi móc się oprzeć, musi mieć dziób, musi wiedzieć, gdzie są korni i tak dalej, tak? Proszę Państwa, poród, prawda, dla mnie to jest nieustanna fascynacja narodziny człowieka, ale nawet zwierzęcia, prawda, ale człowieka, dlatego ma dużą głowę, prawda. Organizm, wiadomo, że dziecko to jest inny człowiek, prawda, inne geny, prawda, inny garnitur tam chromosomalny, genetyczny, prawda, inna grupa krwi niż organizm matki. Czyli jak ma nastąpić to wzajemne dziecko, no przede wszystkim cały mechanizm porodu, prawda, odwrócenia się dziecka, prawda? No nie będę wchodził w szczegóły już. No to, kto tam rodził, to mniej więcej jest zorientowany, prawda? Piotrek nie wie, jak to jest, prawda? I tak dalej. Dobrze, dobrze. Ale, proszę Państwa, tak, proszę Państwa, dziecko ma, tak, główka się kurczy, tak? Główka, bo kości głowy, żeby się przepchnąć i tak dalej, muszą się ruszać, prawda? Mogą się obkurczyć. Spojenie łonowe u matki się rozszerza, prawda? Ruchy macicy są, prawda, tak skoordynowane, że powodują taki wzrost ciśnienia w macicy, że jak pestka ze śliwki, prawda, to dziecko jest jak gdyby no, wypluwane, prawda, do kanału rodnego, prawda, że ci nawet w sytuacji nieprzytomności i tak dalej, jest to całkiem niezależny, autonomiczny system. No dobrze, ale dziecko jak już ma pierwszy wdech, ma krążenie płodowe, prawda, i nagle za pierwszym wdechem, prawda, zamyka się, prawda? Zamyka się przewodzik, prawda? Zamyka się dziura w sercu, prawda? I zaczyna krążyć krew innym torem, tak? Zaczyna krążyć krew innym torem, ale co więcej, ponieważ jak się dziecko przeciska, prawda, to jest niedotlenione, to ma specjalną hemoglobinę, tak zwaną hemoglobinę płodową F, która utrzymuje się przez 14 dni mniej więcej jeszcze. I ona wiąże tlen dłużej, prawda? No bo jest w kwaśnym środowisku, gdzie normalnie powinna tą hemoglobinę oddawać, znaczy ten tlen powinna oddawać. Czyli ileś tam, można by wiele, wiele jeszcze więcej na ten temat mówić, ale ileś przystosowań wzajemnych dwóch organizmów, matki i dziecka. Jak to wzajemne przystosowanie miałoby się dokonać? Jak ono może się dokonać? To nie ma takiego mechanizmu, który by to uzasadniał i pozwalał, żeby tak właśnie było. Podbój powietrza, nie to mówiłem o czterech tutaj różnych, prawda, tych. Powstanie wyższych gatunków to jest zwiększenie porządku i informacji, tak? No, więcej informacji ma nietoperz, prawda, niż ameba, prawda? Wszyscy jesteśmy zgodni, prawda? No ale dobrze, ale jak miałoby się to dziać, prawda? Jak miałby powstać ten program, no bo ja też tłumaczę, prawda, tam dzieciom, że to jest program, no bo dzieci to już z komputerem, że jest program na amebę, prawda, czyli takiego, prawda, bardzo prosty organizm, no i program na człowieka, prawda. Ale w jaki sposób ta ameba miałaby dostać ileś giga, czy co jest większe od giga?
Tera,
prawda, ileś tam tera, prawda, bajtów informacji, prawda, skąd ona miałaby je wziąć, tak? Skąd ona miałaby je wziąć? Mówimy o syntezie białka, prawda? Do tego, żeby cokolwiek stworzyć, prawda? Stworzyć nowe tkanki, prawda? I tak dalej. Potrzebne jest białko, prawda? Po to, żeby stworzyć, wiemy, że jest informacja zawarta w tam DNA, to już wszyscy wiedzą, co to jest DNA. DNA, transkrypcja, RNA, prawda? I tak dalej. DNA, transkrypcja, translacja, białko. Fajnie. Tylko, że w jądrze zwinięte są, no bakterie nie mają jądra, prawda? To jest też gigantyczny skok ewolucyjny, stworzenie jądra. No ja się już streszczam, bo już dobrze. Ale, proszę Państwa, po to, żeby odkodować, prawda? Jest ten, potrzeba tylko kawałka DNA, żeby mieć program na stworzenie określonego białka. Niech to będzie hemoglobina. To już tak, żeby to zrozumieć, prawda? Albo jakiś enzym potrzebny do czegoś tam, prawda? Jakiejś reakcji, prawda? Organicznej, tak? Potrzeba takie białko, tak? No to skąd komórka wie, w którym miejscu jest zapisany ta recepta, prawda? Ten, że tak powiem, tak jak jest przepis kucharski, prawda? To ta recepta na stworzenie tego białka, prawda? Na kolejność aminokwasów i tak dalej. Skąd komórka ma wiedzieć? To, żeby odkodować, czyli odkręcić tą spiralę, prawda? Która jest spirala, helix, tak? Czyli po to, żeby skopiować ten przepis, trzeba spiralę odkręcić. To robi deheliksaza. No fajnie, ale deheliksaza jest białkiem, które powstało w oparciu o program DNA. Czyli mamy typowy problem jajka i kury. Skąd się wzięła deheliksaza, która pozwala odkręcić spiralę DNA? Po to, żeby RNA mogło przyjść, przytknąć się jak pieczątka, prawda? I jak pieczątka później na rybosomy i tak dalej. Proszę Państwa, Darwin nie widział komórki, prawda? Bo on, komórka jest rodzajem no, niezwykłej fabryki, no fabryki komputera. Jest czymś tak niezwykle skomplikowanym, złożonym z iluś tam organizmów, poddanym super specyficznej regulacji. No powstanie czegoś takiego w sposób przypadkowy no, jest po prostu absurdalne. To jest po prostu absurdalne. Jeszcze nierównowagi są różne powstanie niemożliwe i tak dalej, przejście od dobrze. Skamieniałości. Istotnym takim tutaj zaraz, powstanie gatunków i tak dalej, zmniejszenie, zwiększenie porządku i tak dalej. Już, to ile jeszcze czasu mamy? 40 i tak dalej. 10 minut się zmieścimy, tak?
Tak.
Dobrze. Dobrze. Mówiłem o tutaj tej eksplozji kambryjskiej, że pojawiły się różne modele, czyli wszystkie podstawowe modele budowy organizmów żywych, z których część już powiedzmy no, nie istnieje, prawda? Po prostu z czasem okazała się tam nieprzystosowana i zginęła, no, ale część z nich, prawda, istnieje. No i teraz, proszę Państwa, nie mamy żadnego w skamieniach, żadnego toru na tych 20 milionów gatunków. 20 milionów gatunków. Nie mamy żadnego, jednego opracowanego gatunku no, tej drabiny, czy jakbyśmy powiedzieli szczebla, że prawda, od... No, w szkole jeszcze pokazywali prawda, konie, prawda, że to taki koń prawda, z palcami, a później większy, no i mamy tu dromadera. Prawda? Nie, dromader to jest ten wielbłąd, chyba to nie koń, tylko no, tego, prawda, no, takiego konia wyścigowego. Ale to fałsz, prawda? Jednocześnie istniało wiele takich samych gatunków zwierząt. Podobno najlepiej w tej chwili... Dobrze, czy wiecie Państwo, ewolucjoniści, czyli darwiniści twierdzą, że no, neodarwiniści, bo teraz mówi się o neodarwinizmie, że najlepiej poznanym już cyklem tym ewolucyjnym jest cykl jakiego zwierzęcia? Wieloryba. Że wieloryb powstał z czegoś takiego, 40-tonowy wieloryb powstał z 15-kilowego czy tam 10-kilowego psa. Mniej więcej. Czyli zwierzęcia podobnego do psa, mówimy o ssakach, prawda? Bo to ssaki, prawda? Ssaki. To proszę sobie wyobrazić przerobienie roweru na łódź podwodną. No ile potrzeba by mu ile potrzeba zmian? 100 tysięcy? Milion, prawda? Podkreślam cały czas, że po to, żeby zwierzę mogło istnieć w nowym, totalnie, zupełnie nowym środowisku, prawda? No to musi mieć każdy element, prawda? No zwierzę musi, wieloryby rodzą się pod wodą, prawda? Matka musi je podnieść, prawda, do góry, tak? Żeby one zaczerpnęły powietrza, inaczej po prostu się utopią, prawda? Karmi przy użyciu specjalnych, prawda, ma takie klapki na sutki, prawda, żeby mogły te zwierzęta, prawda, pić mleko, a nie pić wody morskiej, prawda? No i tak dalej, i tak dalej. Sonary, no wszystko po kolei. No te zwierzęta po to, żeby zanurkować na głębokość tam kilkudziesięciu metrów, później wynurzyć się bardzo szybko, bo im brakuje tchu, potrzebują mieć specjalne przystosowanie, żeby im czaszki nie rozerwało, prawda? W związku z tam z różnicą ciśnień, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, wszystko to jest, no, czyli te jakieś teorie, prawda, i tak dalej, są, że to stopniowo coś powstawało i są nieprawdziwe. Co mówią skamieniałości? Bo to jest też ciekawe od samego początku. Skamieniałości. Nie mamy form przejściowych. To, co widzimy, to widzimy za pierwszą, załóżmy, pierwszą żabę, pierwszego rekina, pierwszego nietoperza, pierwszego ileś tam milionów lat temu, nie będę tutaj Państwa zanudzał już tą chronologią, prawda? To te zwierzęta, prawda? Czyli pojawia się rekin, który powstaje, prawda? I jest przez miliony lat, prawda? No, większy, mniejszy, no tak jak pstrągi, prawda? Ja jestem zamiłowanym wędkarzem. No w tam strumykach wysoko są małe pstrągi, a tam pod wodospadem, prawda? Już na szerszej rzece są duże pstrągi. No mały, duży pstrąg by się nie zmieścił po prostu pod małym kamieniem tam, gdzie w strumyku, tak? No i rekiny, tak? Były lepsze warunki, większa temperatura, prawda? Jasne, były większe rekiny, mniejsze rekiny. Nieznacznie się różnią, oczywiście. Ale zasadniczo są to same zwierzęta. Zatopione w bursztynie muchy, jakieś karaluchy, tam inne zwierzęta są takie same jak teraz, prawda? Nie zajmuję się tym światem roślinnym, bo to jest jeszcze bardziej ciekawe niż świat zwierzęcy. I to, co jest na czerwono, no to jest ta istota, prawda? Że życie na Ziemi wykazuje dewaluację, prawda? Dewolucję, nie ewolucję, tylko dewolucję, prawda? Prawda? W początkowym wytrysku, jakby się to pojawia, wydają się krzepnąć w późniejszych gatunkach i tak dalej, i tak dalej. Ssaki, no to już ja mówiłem, cykl hormonalny, prawda? To wszystko jest naprawdę fenomenem takim. No trudno, zakładając, że to wszystko dzieje się przypadkiem, prawda? No jest po prostu absurdem, prawda? Że to wszystko wykształciło się przypadkiem, prawda? Wykształciło. Mówi się o doborze. Tłumaczę, proszę Państwa, no dobór. Dobór jest takie bardzo ładne porównanie. Dobór jest czymś w rodzaju kontrolera w fabryce, kontrolera jakości, prawda? Dobór może wyeliminować, tak jak kontroler jakości eliminuje zepsuty produkt, tak dobór może wyeliminować no, ten, prawda, jakiś tam słabo rozwinięty, nieprzystosowany organizm. No ale nie należy mylić kontrolera jakości z konstruktorem. To konstruktor, prawda, tworzy, nie wiem, no, produkt ten, który podlega później kontroli jakości. Proszę Państwa, Darwin tak naprawdę nie potrafił pokazać w przyrodzie żywej działania rzeczywistego doboru. W tej chwili znamy kilka przykładów już działania doboru. Jednym z nich są wilgi, prawda? A później i ćmy, prawda? To takie sztandarowe przykłady, prawda? Czyli na wyspach Galapagos istnieje kilka tam naście gatunków wilg, prawda? Wilgi. I one w zmieniających się warunkach przyszła susza. Te wilgi mogły, które miały lepsze dzioby, prawda? Czyli większe dzioby. Dodajmy, że zmiana dotyczyła 5%, prawda, wielkości dzioba. Lepiej rozbijać nasiona, które już były suche, twarde. I te wilgi w przeciągu, tam nie padał deszcz przez 3 lata, powiedzmy. I te wilgi, prawda, przeżyły, prawda, i były tylko długodziobe wilgi, takie mocno dziobe, nie tylko długo, ale mocno dziobe wilgi na wyspach Galapagos. No ale po 3 latach deszcz zaczął padać, prawda, tak, deszcz zaczął padać i wszystko się wyrównało. Znowu pojawiły się wilgi o krótkich dziobach, które miały szersze przystosowanie, prawda? Które mogły sobie lepiej radzić z, czyli słabszych, nie tyle krótszych, to słabszych dziobach, lepiej sobie radzić z tym. Czyli jest powrót do form wyjściowych, prawda? No, nie zadziałała tutaj mutacja, tylko zmieniła się równowaga populacji. Populacja składa się z wilg, z ptaków o większych dziobach i mniejszych dziobach. Kiedy potrzeba, zmieniają się warunki, to górę biorą te z silniejszymi dziobami, a te, które mają no, słabsze dzioby, jak gdyby odchodzą na dalszy plan, ale w tym, że tak powiem, w tym magazynie genetycznym, prawda, genetycznej, tej informacji, programie gatunku, prawda, jest program też na wilgi z tymi mniejszymi dziobami. I w zmieniających się warunkach, kiedy warunki się zmienią, to znowu wracają tutaj. No. Tak jak bakterie, które biorą przewagę, bakterie, które mają rezystencję na dany antybiotyk, no ale kiedy antybiotyk przestaje działać, już choroba się tam załóżmy wyleczy, czy pacjent umrze, prawda, to znowu populacja tych właśnie tam gronkowców, czy Escherichia coli, prawda, wraca do przeciętnej, prawda, takiej i traci tą właściwość, traci właściwość odporności na antybiotyki. Prawda? Także te bakterie z czasów jeszcze gdzieś tam z lodowców odmrażane, z czasów jeszcze sprzed antybiotyków, czyli sprzed 1942 roku, prawda, 1942 Fleming, penicylina, prawda, też miały odporność na antybiotyki. No bo to jest taką naturalną cechą. Rzeczywiście one wytwarzają taką cechę, prawda? No ale nie przestają być bakteriami. No i to jest o tych właśnie, jeżeli nie potrafilibyśmy znaleźć form przejściowych, to moja teoria jest nieprawdziwa, tak mówił Darwin, prawda? No i to jest ten, prawda, no, pies, nie pies, prawda, nie pies, nie wydra, prawda? I tu, prawda, prowadzi to wszystko do wieloryba. Przy czym nie mamy żadnych dowodów, że te przejściowe jakieś zwierzęta oddalone o siebie o parę milionów lat, prawda, że to w ogóle były ssaki, a nie były to na przykład gady. Bo bardzo trudno jest odróżnić od gada, od ssaka, jak nie mamy części miękkich, prawda? Możemy to po jakichś tam usznych takich częściach i tak dalej, no ale można sobie wyobrazić ssaka na przykład z jakimiś tam usznymi kostkami, które mają gady, a nie mają ssaki, prawda? Nie mamy części miękkich, nie mamy genetyki, prawda? No zostały same kamienie, prawda? Czyli ukamienione kości, prawda? Czyli bardzo trudno jest i to jest ten, w tej chwili mówi się, że w ciągu 15 milionów lat doszło do takiego przekształcenia takiego zwierzęcia w tego morskiego potwora. Proszę Państwa, oczywiście, tutaj o dziąbach ziąb mówiłem, że dla jasności, wszyscy istnieje podobieństwo, prawda, organów, prawda, ręka, skrzydło i tak dalej, to istnieje pewne podobieństwo, można tutaj pewną analogię wyciągnąć, ale nie ma, istnieje pewna, prawda, jesteśmy zbliżeni genetycznie, prawda, do szympansa na przykład, mamy szereg genów, takich jak szympans, ale też szereg białek takich i szereg genów jak karaluchy, prawda? Czyli istnieje pewna wspólnota, nazwijmy to, pewien wspólny program, program na życie jest wspólny, jest jakaś część tego programu wspólna dla większości zwierząt. No ale nie dowodzi to, dowodzi to tylko, że tak powiem, nie tyle pochodzenia jednych zwierząt od drugich, ale raczej wspólnego kreatora, czyli wspólnego stwórcy. Zależy, jak się na to patrzy. Proszę Państwa, bo jeszcze tutaj taka sprawa. Proszę Państwa, dobrze, jeżeli przyjąć, co jest oczywiście nieprawdą, że mutacja daje, pozwala na powstanie nowej komórki, na przykład komórki nerwowej. Istnieje sobie jakaś pierwotna struktura, pierwotny organizm, która nie ma nerwów, prawda? No i w wyniku cudownej jakiejś mutacji, powstaje komórka nerwowa. I drugiej cudownej mutacji w tym samym czasie powstaje komórka mięśniowa. Tak? No dobrze, no ale jak to zrobić, żeby stworzył się cały, prawda, narząd ruchu, prawda, czyli kość, mięsień, nerw i centrala, prawda, kierująca, prawda, tym w rdzeniu czy w mózgu, prawda? No to tak jakby z cegły, prawda, prawda? No, Empire State Building, prawda? No, no mamy cegłę, prawda? No i co z tego? Prawda? Powstanie to nie jest struktura, prawda? No, chodzi o zależność, o wzajemne związki, powiązanie, o układ, prawda? A nie to, że powstanie sobie, powiedzmy, pewien aminokwas albo komórka nerwowa. To nie ma nic do rzeczy. Dobrze, co jeszcze tutaj mamy ciekawego? Także, że powstanie samo w wyniku mutacji, prawda? Jakiegoś. No tutaj to gady w ptaki, to już mówiłem, prawda? Proszę Państwa, różnice gadów z ptakami, skrzydła, rozwój piór. Pióra są niezwykle, powstają z innych zawiązków, prawda, niż łuski, prawda? No są niezwykle skomplikowaną strukturą, prawda? Jest parę rodzajów piór, są puch, prawda, skrzydły, te pióra lotne, no nie jestem ornitologiem, prawda? Ale w każdym razie proszę mi wierzyć, to jest bardzo skomplikowana struktura, jak się pióro tak rozbierze pod mikroskopem, to widać, że mają takie haczyki, układają się, prawda, mogą, żeby specjalnie się zaczepiały o siebie. To jest bardzo skomplikowana struktura. Przekształcenie układu oddechowego. Ptaki nie mają płuc, prawda? Mają tak zwane ostrzeliki końcowe, czyli pozwalają im, ptakom, prawda, tak naprawdę stale korzystać z tlenu, prawda? Czyli właściwie wydech, czyli ruch skrzydeł, prawda, dopompowuje im jak gdyby tlen, prawda? No jeżeli się porówna, no nie powiem żółwia, ale już weźmy jaszczurkę, tak? Jaszczurkę z, no która tu jest, prawda, no, są przede wszystkim zimnokrwiste, prawda? Ptaki są, są zmiennocieplne, tutaj ptaki są stałocieplne. Mewy, prawda, lecą 4 dni z Alaski na Hawaje, tak? Machając skrzydłami. Jak wyobrazić sobie gada, prawda? W rodzaju, no nie wiem, węża, jaszczurki, prawda? No cokolwiek, możemy jakiś jeszcze inny przykład, czy nawet jakiegoś tam dinozaura, prawda? Który też był gadem, prawda? Który będzie, ma tyle energii, żeby machać skrzydłami przez, ile to jest, 4 doby, to jest ile? 72 godziny, tak? 72, oczywiście wykorzystują prądy, no tamten się i tak dalej. No, biegłość w budowie gniazd. Przekształcenie układu pokarmowego, prawda? Czyli no super efektywność energetyczna. Taka mewa, jak ma lecieć 4 dni, to nie może mieć, musi zgromadzić tyle tłuszczu, prawda? One spalają ten tłuszcz, prawda? Muszą mieć odpowiedni metabolizm, prawda? Żeby spalić tłuszcz, ale nie może być za ciężka, no bo wtedy by nie dała rady, by spadła do wody, prawda? Jak za mało zje, no to ich nie wystarczy, prawda? Więc szereg jest i to one wszystko wiedzą, prawda? To jest wszystko, wszystko jest, że tak powiem, już przygotowane, proszę Państwa, no, przygotowane. Zdolność lotu, nawigacji, stałocieplność, jaja do wysiadania. Skorupka określa, proszę Państwa, jajko. Nigdy się Państwo na tym, jedząc sobie jaja na twardo, proszę Państwa, nigdy się nie zastanawiliście nad tym, że to jest fenomen, proszę Państwa, fenomen struktury, prawda? Jajko jest zbudowane z wapiennej, prawda, skorupki, prawda, otoczone tam błonami, tam zarodek ma w białku, prawda, wodę, magazyn wody i przez tę skorupkę przechodzi tlen. Ale jest komora powietrzna. Jak zarodek jest już dość duży, prawda, to ta komora powietrzna starcza mu dokładnie na, już jest dość duży, prawda, starcza mu dokładnie chyba na 6 godzin, prawda, i on z komory powietrznej musi się pozbierać, prawda, i w 21 dniu dokładnie musi się przebić, prawda, czyli przebić sobie skorupkę, prawda. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego ten ptak, prawda, nie powiedział sobie, a nie chce mi się, zostanę w tym jajku, prawda, on się zaczyna dusić. Po prostu komora powietrzna ma za mało tlenu, a skorupka nie przepuszcza już tlenu, więc po prostu jego to pukanie, prawda, i przebijanie się na zewnątrz, to nie jest pragnienie zobaczenia nowego świata, tylko po prostu on się dusi, on się musi, prawda, ratować i się dusić. Czyli cała, prawda, no stworzenie jajka takiego, prawda, żeby nie było za miękkie, prawda, jest wysiadywane, prawda, no czyli te już ptaki w stosunku do ssak, prawda, są stałocieplne. Trzeba utrzymać stałą temperaturę jaja, muszą być wysiadywane. Nie mogą być za miękkie, prawda, skorupka musi być dość twarda, żeby, no, kura mogła na nim usiąść, a nie może być za miękka, żeby nie przygnieść zarodka, prawda. Proszę, to wszystko są fenomeny. No jak miałoby to na zasadzie przypadkowości, prawda, się dokonać? No, to na razie, bo miało być jeszcze o Biblii, ale to może drugi odcinek, prawda, czy będzie coś o Biblii. Czy, proszę Państwa, może pytania, prawda? Bo może, bo to zawsze każda prelekcja to jest stałym punktem tutaj. Proszę Państwa, znaczy to Pani mówi o kamieniach na dinozaury. Proszę Państwa, no po pierwsze, oczywiście dinozaury zginęły mniej więcej 60 milionów lat, ale to nie znaczy, że wszystkie zginęły. No zginęły jako populacja, prawda, w swej masie. Natomiast my widzimy, no, figurki dinozaurów z Ameryki Południowej, obrazy, prawda, no smoki, które w każdej legendzie, prawda, skąd akurat smoki o kształcie tam, no tego tam plejopusa, prawda, czy czegoś, prawda, no one przetrwały w jakichś pojedynczych tam do czasów naszych, prawda? Także jak mówimy, że widzimy człowieka, prawda, czy są w wapieniu tam odciśnięte odciski stóp, prawda, człowieka i dinozaura, no to po prostu, no, ten jeden się został, że tak powiem, prawda?
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za takie bardzo, bardzo mądre rzeczy.
Nie, no nie
ja
wiem.
Ja powiem tak, że ja
Dobrze, no dziękuję. Dorota nie wygłupia się, no przecież to, nie, kto to widział.
Tak, że ja studiowałam biologię i chemię, więc docierały do mnie te wszystkie rzeczy, o których pan profesor mówił. I bardzo osobiście bardzo dziękuję za ten przykład z Wilgą, który mi wyjaśnił pewne rzeczy, które miałam tam w głowie no niewyjaśnione. Więc zadałam kiedyś ewolucjonizm, no to jeszcze tak jak to mówił Darwin, szyję, prawda, jaka podnosiła i takie tam różne wzdory, co nam wtedy również wydawało się śmieszne, ale innej możliwości zdania egzaminu wtedy no, nie było.
Nie? Czy ja mogę jeszcze jedno słowo? Tak. Proszę Państwa, skoro jest to takie oczywiste, bo dla mnie jest to oczywiste i absurdalne, tak jak mówię, no prawda, te teorie, to dlaczego ludzie to kupują, prawda? Dlaczego mamy taką ilość ludzi, którzy uważają, że, no, że no, po prostu Boga nie ma, już trywializuję skrócę, prawda? Ja pomijam kwestię, że no, wierzą w jakąś tam istotę, ale nie jest to Bóg chrześcijański, siłę sprawczą, coś, prawda? Proszę Państwa, no ale ludzie wierzą w to, w co chcą, prawda? Mają takie nastawienie i tak wierzą. Proszę Państwa, mimo, no nie ma wśród nas, no może mama Doroty pamięta tak jak ja, powiedzmy i tak dalej, system, który nie nazywał się jeszcze demokratycznym, czy to była demokracja socjalistyczna i wszyscy wiedzieliśmy, że inaczej ludzie żyją na Zachodzie, że ten system tak zwany kapitalistyczny lepiej się rozwija i tak dalej, ale byli ludzie, którzy autentycznie wierzyli w no, prawdziwość teorii, prawda, rozwoju tam, prawda, marksistowskiego i tak dalej. Proszę Państwa, jeżeli istnieją pewne kryteria oceny dzieła sztuki, nie mówię tutaj o Madonnie, proszę mnie tutaj, że ja w tą stronę, nie, proszę Państwa, no to taki może niezręczny żart, dobrze, Madonnie w aureoli tam tęczowej, mówię o obrazach, 1000 obrazów Van Gogha, 1000 obrazów, prawda, i żaden nie został sprzedany. No to, to przepraszam bardzo, no to gdzie są fachowcy, prawda, od tego, który są w stanie stwierdzić, prawda, czy coś jest dobre, czy nie jest dobre, prawda. Ludzie postępuje zgodnie z tym tak naprawdę nieracjonalnie. Bo dla mnie to, co nazywamy wiara, to właściwie to nie jest wiara, no to jest pewność, prawda? Pewność. My możemy mieć wątpliwości do czynnego, no ale istnienie Boga jest po prostu no, oczywistym faktem, prawda? To nie jest, czy jest czyściec, czy nie ma czyściec, prawda? To są tematy, nad którymi możemy się zastanawiać. Natomiast, dobrze, nie chcę przedłużać. Dziękuję.
Chciałabym tylko zapytać, czy pan się orientuje, albo ktoś z was, czy teraz w szkołach, w Polsce, nie? Ten ewolucjonizm, który rozumiem z pana wykładu, już całkowicie z naukowego punktu widzenia został obalony. Czy teraz w programach szkolnych wspomina się w ogóle o tym ewolucjonizmie jako w ogóle...
Nie,
jak
nie. Tak, nie mówi się, o tym, że mechanizm zmian, że oczywiście, że gady, ptaki jak najbardziej, ale mechanizm, jak to się stało, to niedokładnie wiemy. Jest pewien...
Tak,
pewien znak zapytania jest, no a jeżeli chodzi o powstanie życia, to no, w dalszym ciągu mówi się, że no tak, jakoś tak zaistniały warunki, że cząsteczki się tam ze sobą łączyły, prawda, i tak się połączyły, że stworzyły, prawda, nukleotydy, kwas DNA, prawda, czy najpierw RNA, bo zakłada się, że życie pierwotne było tak jak wirusy RNA, no i tak dalej, i tak dalej. I seria, prawda, iluś tam przypadków prowadzi nas do powstania.
Dziękujemy serdecznie.
A to, co będzie właśnie od Biblii.
No jeżeli Państwo będziecie chcieli, prawda, to
chętnie posłuchamy.
Tak? Naprawdę? No to ja.